Chwała niech będzie Panu Bogu, drodzy bracia i siostry. Pastor mnie troszeczkę zaskoczył, bo mamy taką przecież na części formę, że na wstępie później jest pieśń, ale nie szkodzi. Bardzo się cieszę i dziękuję Panu Bogu za to, że dziś mogę być wśród was. Chwała Bogu. Cieszę się za Jego łaskę, miłosierdzie, którego doznajemy. My wszyscy oczywiście, ale ja osobiście to dzisiaj chcę przed wami wyrazić. Około tak dłuższego czasu, jak zauważyliście, jestem bardzo rzadko w zborze, ponieważ i byłem z Beniaminem na operacji we Wrocławiu około tygodnia czasu. Później żeśmy oczekiwali na poród naszego kolejnego dzieciątka i Pan Bóg tak darował, że wszystko tak cudownie się ułożyło, że operacja minęła spokojnie, że chłopiec, no, ogólnie mówiąc, Beniamin dzięki Bogu ma taką szczególną też osobowość. Jest jakby przystosowany do tego, kim jest. Do tego, jakim Bóg go stworzył, jakiego Bóg go przyniósł. Jakiego my żeśmy przynieśli go na świat, ale takiego, jak Bóg nam darował. Dlatego, że na przykład, jak podzielę się troszeczkę z wami, wczoraj na przykład, jest to chłopiec, który może nie chodzi jeszcze, mając prawie 2 lata. Nie chodzi, ale oczywiście raczkuje, no ale przecież cały czas też nie będzie raczkował. A więc też potrzebuje trochę siedzieć. No i oczywiście dzieci w tym wieku przecież są ruchliwe, chcą przecież albo być noszone, albo przecież chcą być, coś poruszać się. A on na przykład potrafi, bracia i siostry, potrafi 2 godziny, 2,5, nawet do 3 godzin siedzieć sobie w foteliku i bawić się, wypowiadać słowa i jest po prostu wesoły, zadowolony i szczęśliwy. Więc patrząc na to, jesteśmy też Bogu wdzięczni za to, że pomimo jakichkolwiek trudów, które przechodzimy w życiu, my wszyscy tutaj, Bóg ma w tym wszystkim w swoim trudzie takie szczególne łaski, które uzdalniają nas w tych problemach albo nasze dzieci do tego, że one są takie wyjątkowe, że sobie nie utrudniają nam życia na tyle, że po prostu już pod tym ciężarem nie dajemy rady. Wręcz przeciwnie, wszystkie te brzemiona albo te ciężary, albo te trudności, te doświadczenia, które nam Pan nakłada, są na tyle skuteczne w naszym życiu, dla naszego zbawienia, ale nie wpływają negatywnie na naszą duszę, na naszą psychikę. Chwała Bogu. I dlatego też się cieszę, że dzisiaj mogę wśród was być. Jestem wdzięczny Bogu i jestem wdzięczny za wasze modlitwy. Niech was Bóg błogosławi. Wielu z was może wylewa łzy więcej nawet niż ja. Za Beniamina, za w ogóle może za moją rodzinę. Ja Bogu jestem wdzięczny. To Bóg uzdalnia was, chwała Bogu, do troski, do gorliwości w stawianiu się za innych. Chciałbym się podzielić z wami Bożym Słowem przed usługą chóru i brata Jarka. I tak chciałbym odczytać, żebyśmy sobie wspólnie odczytali Ewangelię Jana, rozdział 5 i wiersz 24 i 25. Czytamy takie słowo, Pan Jezus powiedział takie słowo. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Bracia i siostry, przeczytałem ten fragment Bożego Słowa w tym celu, żeby jakby, bo w tym fragmencie Słowa Bożego jest temat mojej usługi, myśli, którą ja chcę dzisiaj przekazać, którą ja chcę się podzielić i byśmy sobie mogli tą usługę zatytułować takimi słowami: ci, co usłyszą, żyć będą. Ci, co usłyszą, żyć będą. Chciałbym zwrócić naszą uwagę dzisiaj, jak ważne i istotne w życiu chrześcijanina, nie tylko chrześcijanina, ale na pewno każdego człowieka, jest gotowość, zdolność, otwartość w słuchaniu. W słuchaniu. I tak kiedy pewnego razu sobie przeglądałem Boże Słowo, to zwróciłem na to uwagę, a ostatnio, kiedy jeszcze już zbliżając się do usługi, rozmyślałem o tym, zwróciłem uwagę, że apostoł, czy autor listu do Hebrajczyków w rozdziale 5, w 11 i 12 wierszu, kiedy przedstawia no, pewien problem, który wyniknął w tej społeczności, czy w tej grupie, do której był skierowany ten list, kiedy mówi, że biorąc pod uwagę czas, powinniście być już nauczycielami. Powinniście być ludźmi dojrzałymi do tego, aby no, innych móc pouczyć. No, jesteście w takim stanie, że potrzebujecie znowu, żeby was nauczano. I to było jest w 12 wierszu napisane. Przedstawiony. A w 11 wierszu mówi, no trudno jest wam pewne rzeczy przedstawić, trudno jest wam pewne rzeczy wyłożyć, jest trudno wam pewne rzeczy dać, aby one stały się dla was zrozumiałe, skoro jesteście ociężałymi, niechętnymi w słuchaniu. I kiedy przeczytałem sobie ten fragment, pomyślałem sobie przecież jak, czyli słuchanie, otwartość w słuchaniu jest elementem, które pozwala nam, który wspiera nas w tym, aby się duchowo rozwijać, aby wzrastać. Jest rzeczywiście taką prawdą. Trudno jest być dobrym uczniem, kiedy nie jest się skoncentrowanym i skupionym na tym, co mówi nauczyciel. Trudno jest być dobrym nawet pracownikiem, kiedy się nie słucha poleceń. Trudno jest też być dobrym przyjacielem, kiedy się drugiego nie umie słuchać. I kiedy ja to mówię, bracia i siostry, to jestem świadomy, że z natury to właśnie to kazanie takie, ono jest też bardzo dobre dla mnie, bo ja z natury właśnie jestem osobą, która bardzo intensywnie chciałaby pracować nad swoją wylewnością w mowie, chęcią do wielomóstwa. A przecież Boże Słowo, na przykład list Jakuba, Jakub w pierwszym rozdziale w 19 wierszu mówi: bracia moi, pamiętajcie o tym, że niechaj nikt z was nie będzie skory do mówienia, ale niech będzie skory, chętny do słuchania. A więc słuchanie jest czymś ważnym w naszym życiu, koniecznym w naszym życiu. I wiecie co, bracia i siostry, już nie tylko w zakresie, ja się chciałbym dzisiaj skupić w tym zakresie tego duchowego rozwoju, duchowego wzrostu, ale także w zakresie życia. Życia. Bo przecież jeżeli ktoś jest nieczuły na potrzeby innych, na to, co inny człowiek mówi, to nie jest w stanie mu odpowiednio pomóc, zareagować na jego potrzebę. Jak bardzo też ważne jest, żeby mieć otwarte uszy na to, co wokół nas się dzieje, na potrzeby innych, otwarty na potrzeby naszych bliskich, naszych dzieci, naszych żon, naszych mężów, po to, żeby dobrze, adekwatnie do ich potrzeb angażować się w rozwiązywanie ich problemów czy pomoc. I kiedy tak sobie siedziałem jeszcze dziś w ławce, sobie pomyślałem, a jak Bóg słucha? I jest prorok mówił, kiedy naród Izraela może się uskarżał, że modlimy się do Boga, robimy tyle pracy i tak jakby przed obliczem Bożym się staramy i Bóg jakby nas nie słyszał. To tam jest powiedziane, że ucho Pana nie jest nieczułe, żeby nie usłyszeć. Ale ucho Pana jest czułe, żeby słyszeć. I wiecie, sobie pomyślałem, chwała Ci Panie Boże, że Ty jesteś taki, że kiedy ja do Ciebie mówię, czy to jestem w domu, czy w pracy, czy może jestem w podróży, to Ty mnie słyszysz, Ty mnie słuchasz. Ty nie jesteś zamknięty, żeby mnie nie usłyszeć, albo powiedzieć, nie będę Ciebie słuchał. Ale będziesz mnie słuchał. Dziękuję Ci, Panie Boże. I wiecie co? Ja oczywiście nauczyłem się też to praktykować, że wszystkie swoje jakieś takie niedorzeczności, które są z mojej strony, niezrozumienia, coś, co mi się może bardzo nie podoba, nieraz u innych, staram się nie wylewać przed ludźmi, ale w większości chciałbym wylewać przed Panem. Mówić to Panu, zwierzać swoje trudności, swoje jakieś takie, coś, co ja nie zrozumiałem, albo kogoś źle odebrałem. Powiedzieć to Panu, powierzyć to Panu. I wiecie co? Zauważyłem, że bardzo często Pan Bóg ten ciężar zdejmuje, szybciej niż ja, jako człowiek gdzieś w towarzystwie po prostu, tak powiem, wypalę coś i zrobię komuś może krzywdę tym moim niewłaściwym, nietaktownym zachowaniem. Ale chciałbym się skupić, bracia i siostry, na tym słuchaniu w życiu chrześcijanina, która ma służyć dla jego wzrostu. A więc co służy nam do tego wzrostu? Przede wszystkim słuchanie Słowa Bożego. Przede wszystkim słuchanie, nawet kiedy czytamy, kiedy wgłębiamy się w Boże Słowo, kiedy otwieramy się na działanie Ducha Świętego, to na pewno wy też poświadczycie to, że często, kiedy nawet czytamy, a wydaje nam się, jakbyśmy słuchali Boga, jakbyśmy słuchali, że Bóg mówi, bo Duch Święty przemawia w nas samych. On przemawia do naszego umysłu, do naszego, tego całego zespołu słów, pojęć, które my znamy i przemawia nam i odkrywa nam wolę Bożą. Nawet kiedy samodzielnie czytamy Słowo Boże, to też słuchamy Słowa Bożego, to też odkrywa nam się Słowo Boże przez Pana. I w tym aspekcie powinniśmy być otwartymi. I słuchanie w życiu chrześcijanina jest to jeden z podstawowych, zasadniczych elementów, priorytetów rozwoju wewnętrznego człowieka. I wiecie, kiedy badałem Boże Słowo, niewiele było potrzebne dla tych pierwszych chrześcijan do tego, żeby korzystać z łaski Bożej. Wystarczyło zwiastowanie Słowa Bożego i odpowiedź na to Słowo. Wystarczyło zwiastowanie Słowa Bożego i wiara w to Słowo i przychodził efekt działania łaski Bożej. Przychodził owoc działania łaski Bożej. I kiedy sobie tak rozmyślałem i rozmyślam, to widzę, że czy przypadkiem dzisiaj społeczeństwo nasze, które jest takim społeczeństwem dosyć intelektualnym, oświeconym, tak powiedzmy, czy przypadkiem na rzecz tego, że tak im trudno jest słuchać, tak trudno jest się w cudzysłowie nam, nawet chrześcijanom, skupić na słuchaniu Słowa Bożego, tak bardzo jesteśmy może wybredni w tym, kto mówi, jak mówi, co i co mówi, to jest ważne, ale kto mówi, w jakiej formie, jakiego słownictwa używa, jakie nieraz to się staje dla nas, ociężali jesteśmy w tym. I wiem o tym, jestem przekonany w tym, że w tej naszej niechęci do słuchania często stajemy się ociężałości w słuchaniu, stajemy się ubożsi w tym, co Bóg chciałby nam powiedzieć, chciałby dla mnie powiedzieć. I kiedy tak się zastanawiałem, to przypomniał mi się nasz Pan Jezus Chrystus. Wiecie, On, kiedy miał 12 lat, przecież to wszyscy wiemy, będąc na świecie Paschy, zaszedł do świątyni i tam spotkał się z nauczycielami, znawcami zakonu Słowa Bożego, pisma, które były znane na tamten czas jako Słowo Boże. I tak często sobie pomyślałem o tym, tak często chrześcijanie może myślą, bo tak też nieraz słyszę w wypowiedziach, że kiedy Jezus tam przyszedł, to nauczał tych starszych. Mówił tym nauczycielom, jak to powinno być, a że oni są tacy źli. Wiecie, nie ma tak napisane w Biblii. Przedstawiony jest całkiem inny obraz naszego Pana, który tam przyszedł i napisano, że On zadawał pytania. To jest Ewangelia Łukasza, zapisane to jest Ewangelia Łukasza w 2 rozdziale, w 46 wierszu. Jest napisane, że On tam przyszedł i On tam zadawał pytania, On słuchał i też odpowiadał. I mówił oczywiście na zadawane pytania. Ale nie zachowywał się jako ten, który wszystko najlepiej wie. Tu przyszedł po prostu, ja jestem, mam 12 lat i jestem tutaj taki już Syn Boży i wy macie mnie przecież słuchać. W domu Ojca mego jestem. Nie był to jeszcze ten czas oczywiście, ale ja chciałem zwrócić uwagę na to, że Jezus słuchał. Nastawił swojego ucha, co mówią ci uczeni w piśmie. Co mówią ci ludzie, którzy tu przewodzą, są duchowymi przewódcami tego narodu. Co oni przemawiają. I wiecie co, pomyślałem sobie, piękna postawa Pana Jezusa. 12 lat i potrafił być skupiony na Słowie Bożym. Był też skupiony na tym, co się mówi o Bogu, o Słowie Bożym, o swoim Ojcu. Zwracał na to uwagę. I tam w kolejnych wierszach jest napisane, a Jezusowi przebywało łaski i wzrostu u Boga i u ludzi. A więc to, kim był Jezus, że był otwarty, był, słuchał, skupiał się, koncentrował się na rzeczywistości, jaka jest prawdziwa, którym jest społeczność z Bogiem, dawało wzrost, przybywało mądrości. I to jest przyjemne i to jest piękne. I wiecie, w życiu wielu ludzi, którzy przychodzili do Jezusa, takie sytuacje były. I na przykład, to jest szczególnie fragment, od którego rozpocząłem rozmyślanie na temat tego, w jakiś czas temu, jest to Ewangelia Łukasza, rozdział 7. I tutaj jest napisane o człowieku, który... O człowieku, o setniku, który miał sługę chorego i który był bliski śmierci. I wcześniej w wierszu czytamy, że ten człowiek usłyszał o Jezusie. Czytamy, a usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A on przyszedłszy do Jezusa, prosił go usilnie, mówiąc, godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. Ja nie będę czytał tego całego, ale chcę zwrócić uwagę na to, że on po prostu usłyszał o Jezusie i zareagował. Wysłał z prośbą starszych żydowskich, z prośbą o uzdrowienie. Wiecie, nie trzeba było wiele dla tego człowieka, nie trzeba było wiele dla innych ludzi, którzy otaczali Pana Jezusa, żeby przyjść do Jezusa. I chciałbym zadać teraz pytanie, ile potrzeba dla mnie, ile dla ciebie, bracie i siostro, potrzeba do tego, aby w pełnym, otwartym sercem przyjść do Jezusa Chrystusa. Na nabożeństwie, na spotkaniu modlitewnym, na spotkaniu młodzieżowym, gimnazjalnym, kiedy spotykamy się, ile potrzeba? Czy może jako społeczeństwo już chrześcijańskie stajemy się podobni do takiego ówczesnego społeczeństwa, które usługiwał apostoł Paweł, czy apostołowie, czy nawet Pan Jezus? Społeczeństwa, które u niektórych chcieli, domagali się znaków, domagali się dowodów, mówili, musi być dowód, żebym ja się mógł otworzyć, ale nie ma dowodów na to, żebym ja się mógł otworzyć, no to ja się nie otwieram, jestem zamknięty. A drudzy mówili, to jest za mało filozofii jest w tym, za mało mądrości, za mało takiej ciekawostki. Grecy tak mówili, poszukiwali mądrości. Jedni się domagali, a drudzy poszukiwali mądrości. A apostoł Paweł mówi, a my pomimo ich wszystkich oczekiwań po prostu zwiastujemy Jezusa Chrystusa. Zwiastujemy Słowo Boże, dlatego że słuchanie, wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. I ile nam potrzeba, ile potrzeba nam, dla mnie, dla Dawida, dla każdego z was, do tego, żeby się otworzyć przed Panem. Czy to, kiedy bracia mówią, albo Boże Słowo mówi, a oni cytują je tylko i mówią, Jezus powiedział, że jest was dwóch lub trzech w imieniu moim, ja jestem wśród was. Czy to nie jest wystarczające, kiedy to usłyszymy, żeby się otworzyć przed Panem? Czy to nie jest wystarczające, aby powiedzieć, Panie, Ty tu jesteś. Panie, Ty jesteś tu dziś obecny, ja chcę się do Ciebie zbliżyć. Czy należy może jednak coś jeszcze zrobić, dać jakieś dowody, albo jeszcze dużo sprytniej podejść, braci i sióstr, dzieci Boże, do tego, aby otworzyły się przed Panem i wołały do Boga, modliły się do Pana. Jak powinno być? Jak jest? I kiedy analizowałem to dalej, to takie punkty tworzy. Ten pierwszy punkt, że jest to ważne w naszym życiu, aby słuchać. Ten drugi punkt, który teraz chcę przedstawić, kogo słuchano, kto mówił o Jezusie, kogo słuchano? Czy ci wykształceni teologowie tamtych czasów, duchowni tamtych czasów, oni mówili tak zachęcając do Jezusa? Nie. Kto mówił o Jezusie? Prości ludzie. Ci może najmniejsi, którzy byli zwykłymi rybakami, tacy może, którzy jeszcze niedawno biedny żebrak siedział i żebrał, on został uzdrowiony i on poszedł i mówił o Jezusie. I na głos takich ludzi, bracia i siostry, ludzie wierzyli. Na głos prostych ludzi ludzie wierzyli. Ludzi biednych, niewykształconych i wykształconych. Wierzyli ludzie biedni i ludzie niewykształceni. Ludzie bogaci też. Oni wierzyli tym prostym ludziom, którzy mówili o Jezusie. Wiecie co, bracia i siostry? Kogo my dziś potrzebujemy słuchać? Albo kto jest ważny, żeby stanął na przykład w naszych zgromadzeniach, w spotkaniach, aby głosić Słowo Boże? Czy ten zwykły rybak jest dzisiaj nieadekwatny do kościoła XXI wieku? Czy ten dzisiaj zwykły rybak, niewykształcony można powiedzieć, a nie mający dyplomu, albo nie jest zbyt płynny w mowie, czy on jest niewystarczający? Bracia i siostry, on jest wystarczający. I dlatego już nie będę teraz, za chwilę przejdziemy do formy, ale chciałem zwrócić uwagę, że nie możemy oceniać nikogo, kto mówi o Jezusie Chrystusie od razu w negatywny sposób, zanim nie posłuchamy Go. Zanim nie nastawimy swego ucha i nie posłuchamy treści Słowa Bożego. Nie posłuchamy Słowa Bożego. Jestem świadomy, że żyjemy w takim czasie właśnie, w którym ten problem albo to takie dzielenie albo wybieranie pośród nauczycieli, kaznodziejów, tych, którzy mówią Słowo Boże, istnieje. Są tacy, którzy mówią, przecież ty jesteś tylko zwykłą osobą w zborze. Czemu ty mówisz? Nie możesz ty tak mówić, bracia i siostry. Ta najstarsza siostra, może najsłabsza fizycznie, ona może dużo powiedzieć o Jezusie. I to, co ona mówi o Jezusie, jest też cenne. I ten może najmniejszy chłopczyk, który nie, tu wychodzi do przodu, prawda? I on przeczyta psalm. I często może tak, a to tylko chłopczyk. Ale on czyta Słowo Boże. Ten 12-letni chłopczyk, on czyta Słowo Boże. I my też powinniśmy być otwarci, bo przez to słowo będzie Bóg mówił do mojego serca, do mnie. Kiedy są śpiewane pieśni, czy chóru, czy grupy, czy wspólnie razem ktoś poda pieśń, on przez tą pieśń mówi, przez pieśni rozmawiajcie z sobą. W tym są pewne treści i my musimy być wyczuleni, aby słuchać, aby się otwierać, aby nie wybierać, kto ma mówić, albo kto śpiewa, albo kto jest po prostu bardziej zdolny, to będę go słuchał, bo bardziej do mnie dociera, a ten po prostu brat, który mówi słabiej, to jest mniej istotny. I właśnie ten punkt kolejny, który chciałbym poruszyć, w jakiej formie wtedy słuchano? Jaką formę reprezentowali ci, którzy głosili Słowo Boże? Na pewno reprezentowali prostą formę głoszenia Słowa Bożego, ale w tej prostej formie była pełnia żywego świadectwa zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. I wiecie co, bracia i siostry, tej formy nie da rady podrobić i tej formy nie da rady niczym zastąpić. Formy prostego zwiastowania. Zwiastowania z nieraz ze łzami i z przekonaniem tego, co Jezus uczynił w moim życiu. I wiecie, w życiu tamtych ludzi to się działo momentalnie. Jezus uzdrowił i oni nie zastanawiali się, szli do swoich bliskich, opowiadali o Jezusie, zachęcali do Jezusa. Nawet w przypadku apostołów, wcześniej w rozdziale dziejów apostolskich, człowiek, który został uzdrowiony, będąc niepełnosprawny od wielu lat, chromy, nie chodził, wyskoczył do świątyni, chwalił Boga, opowiadał, przedstawiał się, manifestował to, że Jezus mnie uzdrowił, że Jezus mi pomógł, że Jezus jest tym, który odpowiada na nasze potrzeby. A więc to była żywa forma świadectwa. Była to forma przenikająca i dająca gwarancję. Nie tylko gwarancję tego, że ludzie się nawrócą, ale dająca gwarancję tego, że ludzie nie powiedzą, że to nie jest prawda. Bo kiedy człowiek mówi z pewnym przekonaniem, kiedy sam jest dowodem tego, człowiek nigdy nie powie, to nie jest prawda, nie masz racji. Dlatego, że łzy i moc tego ducha wewnętrznego człowieka, to nie jest jak szkolenie, prawda, w pracy. Suche, bez żadnego przeżycia. Ale jest to mówienie o czymś, co się dokonało w moim życiu, w moim wnętrzu, przez Jezusa Chrystusa. Nie ma na to mocy. Nie ma, wewnętrzny człowiek nie jest w stanie żadnego człowieka na ziemi powiedzieć, to nie jest prawda. On wewnętrznie jest przekonany. Ostatnio, kiedy młodzież miała możliwość być z bratem Łukaszem w Kłodzku na ewangelizacji w ośrodkach wychowawczych, to Łukasz mi składał takie świadectwo, że byli poruszeni, dlatego że widzieli na przykład opiekunkę, która wzruszyła się i płakała. Dlatego, że to było żywe świadectwo młodych ludzi o Jezusie Chrystusie, o Jego osobistym Zbawicielu. I wtedy nawet nie jest w stanie człowiek, może być jak Józef oczywiście, ukryć te łzy, ale te łzy będą się pojawiać, to serce będzie dotykane, dlatego, że to jest żywe i realne świadectwo. I bracia i siostry, to świadectwo my powinniśmy mieć. I myśmy je, chwała Bogu, jak mamy, ale jak nie mamy, na pewno mieliśmy, bo kiedy się nawracamy, to tacy jesteśmy. Ale przecież idą lata do przodu. Pewne rzeczy się może zacierają. I wiecie, żeby mieć żywe świadectwo o Jezusie Chrystusie, trzeba mieć ciągle z Nim żywą społeczność. Trzeba ciągle na nowo Go przeżywać. W osobistym społeczności z Nim. Kiedy to się dzieje w życiu naszym, to potrafimy po prostu żyć tym Jezusem. Po prostu Jezus żyje w nas. On żyje w nas. I kiedy popatrzą na nas, powiedzą prości ludzie, może nawet nieuczona, taka starsza babcia albo młoda osoba, ale taki prosty człowiek, no nie jest jakiś, nie błyszczy szczególnie wiedzą, nie widzimy tego, ale on jest Jezusem, w nim żyje Jezus. To jest prawdą, to co on słyszy. A więc to zwiastowanie o Jezusie Chrystusie było proste i było, docierało do słuchających i przynosiło w życiu zbawienną łaskę i przemianę. Drodzy zgromadzeni, drodzy bracia i siostry, my dzisiaj musimy bardzo szczególnie na to zwrócić uwagę. Dlatego, że kiedy tak patrzę po zborach, analizując zbory, nasz zbór, inne zbory, to przecież w naszych zborach tych, którzy głoszą tak płomiennie, albo że aż wypływa z nich to kazanie, to słowa się płynie, się leje, albo po prostu mówią tak szczególnie, mają takie piękne słownictwo, tak cudownie budują zdania. Jest przecież tak, nie jest tak, że na sześciu usługujących wszyscy sześciu tak mówią. Prawda? Najczęściej tak pomyślałem sobie, jest najczęściej jeden taki brat, a nawet jest dwóch i więcej nie widać. Tak w zborach się układa. A przecież więcej usługuje braci, niektórzy usługują spokojniej, drudzy bardziej dynamiczniej, inni może używają piękniejszego słownictwa i tak dalej. Ale bracia i siostry, to nie zmienia. Nie zmienia się jedno, że oni mówią Słowo Boże. A my mamy być otwarci, ja mam być otwarty na słuchanie tego słowa. Mam być otwarty, aby przyjąć to słowo z łagodnością. Nie segregujmy, bracia i siostry, bo to dzisiaj jest coraz bardziej popularne, to się coraz bardziej wklada w kościołach, ale to nie jest braterstwo, to nie jest żywy kościół, to jest religijność, to jest, tak napisano, zbierają sobie nauczycieli i będą chcieli tego, co ucho łechce. A my jesteśmy z tych, którzy słuchamy Słowa Bożego, od tych, którzy opowiadają Słowo Boże, od tych prostych, nieraz niewykształconych, którzy przybierają może formy mniej takie widowiskowe, takie mniej entuzjastyczne, może bardziej spokojne, może bardziej takie wyważone, ale oni głoszą Słowo Boże. A jest to Słowo, które jest dane Bogiem i jest to Słowo, które jest nam Boże, które jest nam zwiastowane. To jest rzecz cenna i konieczna. Apostoł Paweł jeszcze powiedział taką rzecz. Starałem się głosić Słowo Boże nie w mądrości, aby przypadkiem nie sprawić, aby to, co jest cenne w Ewangelii, czyli krzyż Jezusa Chrystusa, nie utracił mocy. Pamiętajmy o tym, wiedzmy o tym, że ten, który mówi może najbardziej prosto, jest też bardzo cenny i bardzo potrzebny nam jako brat jako ten, który głosi Słowo Boże. Na koniec przed modlitwą chciałbym wam powiedzieć takie, może zachęcając was do modlitwy, do otwartości, takie, to nie może świadectwo, ale takie przeżycie z mojego osobistego życia rodzinnego, rozmowy z Samuelkiem, z synem. Kiedyś po jednej modlitwie, żeśmy się pomodlili, ja mówię, usiedliśmy sobie później, ja mówię do niego, wiesz co, Samuel, dzisiaj Jezus był tutaj wśród nas obecny. A Samuel mówi, jak był Jezus obecny, przecież ja go nie widziałem. Ja mówię, Samuelku, nie widziałeś go? Jak, dlaczego ty go nie widziałeś? No nie widziałem, ja mówię, ja ci powiem, dlaczego ty go nie widziałeś. Bo tak, kiedy się modlimy, to ty zamiast się skoncentrować i skupić, to ty masz otwarte oczy. Albo jak ktoś mówisz, to tak, i ty go nie widziałeś. Ale Samuelku, gdybyś ty tak zamknął swoje oczy i gdybyś ty tak skoncentrował swoje serce, otworzył swoje serce, to ty byś go zobaczył. To ty byś go zobaczył, ty byś go odczuł. Kiedyś podczas jednej modlitwy trochę wzruszyłem się, płakałem i później po modlitwie mówię, Samuelko, widzisz, Pan Bóg dotykał mojego serca łaską swoją, Duchem Świętym. A Samuel wysłuchał, później jakaś kolejna modlitwa, znowu wzruszyłem się po modlitwie, mówi, tatuś, Pan Bóg ci dzisiaj dotykał? Ja mówię, tak, synu. Bracia i siostry, my często jesteśmy w myśleniu, albo może tak jak te dzieci troszeczkę nie potrafią się skoncentrować, nie potrafią się skupić na tym słuchaniu, nie potrafią się skupić na tej działalności Pana. On jest tu obecny. Jezus powiedział, ja jestem obecny wśród was. Chwała Mu za to. Bracia i siostry, ile dziś potrzeba do tego, abyś się otworzył na Jezusa Chrystusa? Ja powiem tobie, bracia i siostry, wystarczy, że zamkniesz swoje oczy i otworzy swoje serce. I ten Jezus będzie do ciebie przemawiał. Ten Jezus będzie ciebie błogosławił. Ten Jezus będzie mówił o swojej woli, jaka jest Jego wola względem twojego życia. Że może nawet nieraz jakaś choroba, niemoc i słabość już ciebie nie zasmucą. Dlatego, że ty będziesz wiedział, ja jestem w woli Jego i Jego łaska jest nade mną. Chwała Mu za to. Bracia i siostry, zwróćmy się na wspólną modlitwę, idąc w otwartości naszych serc do Tego, który żyje i króluje, Jezusa Chrystusa, który jest po prawicy Ojca Niebieskiego i wstawia się za nami. Chwała Mu za to. Jesteśmy Mu za to wdzięcznymi. Amen.